Witam w Muzeum Świętego Pawła Mecenasa Warszawskiego, oddziale Muzeum Niepodległości. Na kolejnym wydarzeniu z cyklu Salon Dobrej Pracy imienia Wolnego Pisarka. Dzisiaj gościmy kwartalnik Zdanie, pismo Stowarzyszenia Kuźnica w osobie redaktora naczelnego Pawła,
Pawła Sękowskiego.
Przypominam się. Ale chciałbym Państwa wszystkich, dziękuję za przybycie, się Państwa wszystkich powitać w imieniu dyrekcji naszego muzeum, pana dyrektora Tadeusza Skoczka i pani Katarzyny Gantz. I teraz tak, jest pan redaktorem naczelnym czasopisma Zdanie, ale to czasopismo jest nieodłącznie powiązane ze Stowarzyszeniem Kuźnica, którego jest pan prezesem. Zanim przejdziemy do samego zdania, to chciałbym, żeby pan przybliżył to Stowarzyszenie Kuźnica.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło. Też proszę przekazać moje podziękowania, które nie na ręce wieloletniego dyrektora, do właściwie Tadeusza Skoczka, który jest też członkiem rady redakcyjnej naszego pisma i naszym przyjacielem. Rzeczywiście, tak jest, że zdanie jest integralnie związane z Kuźnicą. Stowarzyszeniem w obecnej formie, stowarzyszeniem funkcjonującym na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, natomiast wcześniej w innych formach. Zanim krótko powiem o Kuźnicy, to zacznę od tego, że wcześniej tak nie było, żeby przewodniczący czy prezes, bo różnie te funkcje się nazywały Kuźnicy, był zarazem redaktorem naczelnym Zdania. Wręcz było takie przekonanie, które i ja podzielałem, że nie jest to wskazane, dlatego że Zdanie jest wprawdzie czasopismem Kuźnicy i Stowarzyszenie Kuźnica jest właścicielem tytułu Zdania, natomiast posiada szeroką autonomię. Teraz też można powiedzieć, że Zdanie jest autonomiczne wobec Kuźnicy, ale nie wobec prezesa Kuźnicy, bo zarazem jestem naczelnym Zdania. Kuźnicą kieruje od 2018 roku, zdaniem od połowy 2020 roku, czyli 2,5 roku później. I kiedy wieloletni redaktor naczelny, mój poprzednik Edward Chudziński, przechodził na emeryturę zdaniową po 20 latach bycia naczelnym, a właściwie po ponad 40 latach bycia członkiem redakcji zdania, to był taki etap poszukiwania kogoś, kto mógłby przejąć to pismo, zarazem czując to pismo i czując też te jego związki z Kuźnicą, czując ten, nie tylko linię pisma, bo to nawet nie byłoby takie trudne, bo ona jest tu od razu niemalsko jakby objęta lewicową intelektualną linią, natomiast też specyfikę tematów, autorów, grupę docelową i po prostu doszliśmy do wniosku, że Kapitanu Kucińskim poparł moich wskazaniach innych kandydatów, którzy albo sami ze względu na inne zobowiązania nie mogli podjąć się tego zadania, albo też nie do końca znajdowali akceptację starszyzny zdaniowej i mojego poprzednika. Tak zgodziłem się, że tak powiem, wziąć to brzemię na siebie i w ten sposób zostałem dziennikarzem, który nigdy wcześniej nie był, bo zasadniczo moją główną pracą zawsze była praca naukowa, naukowo-taktyczna w Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Historii. I byłem członkiem stowarzyszenia, później zostałem po czasie jego prezesem. Czasami coś napisałem do zdania, owszem, nawet wszedłem w skład zespołu redakcyjnego, ale zanim zostałem naczelnym, to nie brałem tego w ogóle pod uwagę, że tak może się to potoczyć. No i rzeczywiście już troszeczkę nabrałem doświadczenia, bo jest ten epizod trwa już prawie 6 lat. I teraz Kuźnica. Kuźnica jest bardzo specyficzną organizacją. To jest właściwie jedynym takim klubem, który powstał wewnątrz, czy pod egidą Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jeszcze w minionym okresie podstrudowej i który przetrwał te przemiany 1989 roku, dostosowując się oczywiście po pierwsze formułą prawną, tak jak powiedziałem dzisiaj, to stowarzyszenie na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, a po drugie również Kuźnica od 1989 roku nie jest już formalnie związana z żadną partią polityczną. To znaczy nie jesteśmy żadną agendą tej czy innej partii, chociaż współpracujemy z partiami, powiedziałbym, centro-lewisowymi i lewisowymi, na zasadzie takiego autonomicznego partnera, raz równego, raz mniejszego, znaleźliśmy, o której partii mówimy. Generalnie naszą taką linią i taką charakterystyczną cechą Guźnicy było i jest od 2009 roku, że współpracujemy ze wszystkim, którzy sami siebie określają mianem lewicy albo sympatyków lewicy, czy też opartych na idee osoby, a nie aktywnych i zaangażowanych politycznie. Guźnica powstała w 1975 roku, czyli jest starsza ode mnie. I jako klub twórców i działaczy kultury Guźnica, za zgodą Komitetu Wojewódzkiego PZP, którym jeszcze wtedy w ostatniej chwili kierował Józef Klasa, jeszcze za czasów przed tym podziałem na 49 województw i za zgodą biura politycznego, czyli była to organizacja osadzona i tak jest do dzisiaj w Krakowie, ale o aspiracjach i formalnie o wymiarze ogólnokrajowym, tak, czy o zasięgu ogólnokrajowym, z siedzibą w Krakowie. Od 1978 roku zaczęły być wydawane zdania, ale to może potem.
Tutaj możemy pokazać pierwszy numer.
Tak, ja też w
naszych zbiorach.
Ja może będę potem przy zdaniu o tym mówił, no, teraz jeszcze wracając do Guźnicy. To jest ciekawe, bo Guźnica nie miała takiej historii łatwej i przyjemnej, jak się mogło wydawać, skoro to była taka organizacja, powiedzmy, pod płaszczem czy pod opieką partii. Ona skupiała inteligencję partyjną, ludzi kultury, sztuki, nauki, także, można powiedzieć, działaczy kultury, nawet w nazwie, tak w tym się znalazł, jak wspomniałem. I istniała w tej formie do 1983 roku, do stycznia. Kierował nią nieprzerwanie pierwszy przewodniczący Tadeusz Chowi, pisarz, były więzień Oświęcimia, Auschwitz, który był wprawdzie przez większą część, bo nie zawsze, członkiem partii, ale był też wyrzucany i później do niej wracał. Natomiast był też po pierwsze emanacją tego bardziej intelektualnego skrzydła partii w Krakowie, a po drugie cechowała go też taka pewna osobowościowa niepokorność. I to ta niepokorność wobec instancji partyjnych, ale w ramach, powiedzmy, tego otwartego realizmu geopolitycznego i też, tak bym powiedział, pewnej dyscypliny i lojalności partyjnej, Guźnicę cechowała do końca 1989 roku. I właściwie ci ludzie, którzy potem stali się tym tak zwanym liberalnym strzygłem, czy reformatorskim strzygłem partii w latach 70., to byli w dużej mierze ludzie Guźnicy, na przykład jej późniejszy przewodniczący, potem prezes również w III EP, profesor Hieronim Kubiak, który był przecież w biurze politycznym, był krótko sekretarzem jako KC, jako właśnie ta emanacja skrzydła reformatorskiego. Czy na przykład Marian Stępień, tak, który był podniosł obowiązki przewodniczącego Guźnicy i wieloletnim dyrektorem naczelnym, kilkuletnim dyrektorem naczelnym zdania w latach 80. Profesor również Uniwersytetu Gdańskiego, który był w ostatniej ekipie sekretarzem KC do spraw kultury Grabowskiego. Czy Janusz Rejkowski, prawda, który też był autorem zdania, był związany z tym środowiskiem Guźnicy i zdania. Więc można powiedzieć, wszystkie te takie osoby, zwłaszcza tego pokolenia, wówczas już dojrzałego, nie chodzi mi o tych młodych, bo ci młodzi też później zbywali, jak na przykład Aleksander Kwaśniewski, ale on raczej, jak sam mówił wielokrotnie, wspominał publicznie i domowach zewnątrz, że jest zresztą honorowym członkiem Guźnicy i naszym przyjacielem, można powiedzieć, też pośrednio mecenasem zdania. Aleksander Kwaśniewski mówi, że uważał, że to są dla niego za wysokie progi wtedy, kiedy był w pierwszej połowie czy drugiej połowie lat 80. się tam pojawiał, bo to się właśnie kojarzyło z tą krakowską profesurą i takimi wielkimi nazwiskami już w tamtym czasie. W 83 roku w styczniu generał Jaruzelski na biurze politycznym postawił, biuro oczywiście to akceptowało, tak zwane cięcie po skrzydłach i różne kluby, organizacje zostały wtedy rozwiązane. po skrzydłach, z jednej strony te takie bardziej, powiedzmy, duchu tego nacjonalizmu komunistycznego, postmoczarowskiego, a z drugiej strony też to właśnie reformatorskie skrzydło, i, które było w wielkim konflikcie z tymi grupami takimi, powiedziałbym, rzeczywistość, Grunwald i tego typu grupy, to tam historycznie. Te czasy pamiętam, gdy wie, o czym mówię, to od razu będzie wiedzieć, o co chodzi, jeśli powiem, że to było całkowicie na antypodę, po drugiej stronie. No, Kuźnica również padła ofiarą tej drogi środkiem, którą wypełniał Jakubowski. I wtedy powstało zjawisko, które ciągnie się niekiedy w publicystycznych, zwłaszcza określeniach do dzisiaj, czyli to, co się mówi krakowska Kuźnica, dlatego ja przynajmniej zawsze walczam, to jest krakowska Kuźnica, dlatego że Kuźnica w Krakowie, ogólnopolska, stała się krakowską Kuźnicą jako oficjalna nazwa, a dokładnie Ośrodek Kultury Krakowska Kuźnica, właśnie po to, żeby w ogóle przetrwać. To znaczy z organizacji, która była pod egidą, czy inaczej pod jurysdykcją biura politycznego, czyli najwyższej instancji, jaka mogła być, stała się miejskim ośrodkiem kultury przygarniętym przez miasto Kraków. I tylko na tej podstawie mogła dalej działać, bo biura polityczne nakazały ją rozwiązać. Więc Kuźnica działała taka schowana trochę. No ale mimo, że była schowana, to właśnie dzięki zdaniu w dużej mierze, które wtedy się rozwijało, a czasami w tym okresie tej Kuźnicy, krakowskiej Kuźnicy, stała się ona głośna. No bo zdanie było czytane, można powiedzieć, że chyba to są w ogóle lata świetności zdania, to właśnie są lata 80. już po stanie wojennym. I wtedy to było takie pismo, z jednej strony pierwszoobiegowe, nie podziemne, a z drugiej takie, które można było pisać rzeczy, no, niewyobrażalnych wielu innych, czy właściwie w większości innych tytułach pierwszego obiegu wydawanych oficjalnie. W 89. Stowarzyszenie Kuźnica, tak jak już wspomniałem, niezależne politycznie. I może zakończę tylko na tym, że nazwiska przewodniczących prezesów Kuźnicy, które jakby też mówią trochę o tej organizacji, to wspomniany jeszcze już Hołuj, później był powiązany obowiązki po jego śmierci. Przez kilka lat, od 85 do 89, profesor Marian Stępień, później profesor Kierolin Kubiak, też wspominany, no i Andrzej Urbańczyk, który też dał taką drugą, można powiedzieć, świeżość, nowy wiatr w żagle Kuźnicy. Tak jak Kuźnica była w latach 80. podawana głównie przez zdanie, tak w latach 90. kojarzyła się z nazwiskiem ówczesnego przewodniczącego Andrzeja Urbańczyka, jak pewnie Państwo wiadomo, typowanego na ministra kultury po wyborach w 2001 roku, kiedy sondaże przewidywały, że wygra Lewica, i oczywiście Lewica nie wygrała. No, Andrzej Urbańczyk właśnie w 2001 roku zginął tragicznie, utonął w Grecji podczas wakacyjnego wyjazdu. Tutaj mam też numer zdania, który się ukazał właśnie po jego śmierci, po żegnaniu Andrzeja Urbańczyka w 2001 roku. Andrzej Urbańczyk był prezesem Kuźnicy, tak problematyczną postacią, ale też był przez krótki, prawdy czas, ale był też jednym z naczelnych we wcześniejszym okresie. I później Andrzej Kurz, wieloletni wydawca, wieloletni przede wszystkim dyrektor Wydawnictwa Literackiego w Krakowie i właściwie można powiedzieć już w trzeciej RP po śmierci tragicznej Urbańczyka, to z Kurcem kojarzyła się Kuźnica przeciętnemu rozmówcy, który wiedział, co to jest Kuźnica, to pierwsze pytanie było, co tam słychać u Andrzeja Kurca i takie do dzisiaj. I po Andrzeju Kurcu był jeszcze krótko Jerzy Hausner, wszystkim Państwu znany wicepremier. Jerzy Hausner, który był prezesem Kuźnicy, aczkolwiek bardziej powiedziałbym, był takim patronem Kuźnicy w Warszawie, bo tę robotę w Krakowie realizował wiceprzewodniczący przed nim Andrzej Kurz. No a później, kiedy Jerzy Hausner zrezygnował ze względu na jednak liczne obciążenia innymi sprawami, obłożenie innymi sprawami, to z kolei znowu byli w kierunku jak Andrzej Kurz. A w 2018 roku ja przejąłem niestety na wyrost jako wciąż myślę, że jestem nie najstarszy, to byłem zdecydowanie młodym człowiekiem, Kuźnicę, no też z takim zadaniem, żeby ją odmłodzić i jakoś, można powiedzieć, lekko może przełożyć na inne tory, tak żeby była też atrakcyjna dla średniego i młodszego pokolenia. I to w jakimś stopniu rzeczywiście, tak mam przynajmniej nadzieję, ma miejsce. Mogą Państwo to widzieć na stronie internetowej i na profilu Facebooku Kuźnicy, że działania są stale, jest dużo się dzieje. I organizowane są też, żeby już zakończyć, a to być pomoc do zdania, regularne promocje kolejnych numerów zdania z bohaterami naszego takiego emblematycznego cyklu Troje na jednego, Troje na jedną. W każdym numerze jest taka rozmowa i staramy się bohatera tej rozmowy zaprosić zawsze raz w Krakowie, jest promocyjne spotkanie, raz w Warszawie. No i wprawdzie warszawskie spotkanie wokół ostatniego numeru już się ukazało, już miało miejsce, przepraszam, drugi księgarza zawsze ma miejsce w Szeregu Starego Miasta. Natomiast krakowskie będzie 12 marca z profesorem Stanisławem Owilkiem, więc byłym księdzem, profesorem antropologii kultury, historykiem, ale wykształcenia też teologiem. Właśnie rozmowa w nim jest ten dawny numer 425, który wciąż jeszcze ostatnim, znaczy najnowszym, czy aktualnym numerem w Empikach i w sprzedaży elektronicznej z sklepie tego lepszego.
No i właśnie w tym 2018 roku, jako nowo wybrany prezes, zapewniał Pan, że dalsza działalność w Kuźnicy to będzie kontynuacja, a nie rewolucja, tak? Ponieważ przyciągała Pana na Kuźnicę taka, jaka była do tej pory. To przecież jak Pan trafił do Kuźnicy, a w konsekwencji do zdania, co właśnie Pana przyciągnęło?
To jest ciekawe pytanie. Nie chciałbym to, żeby było bardzo spotkanie o mnie, więc może skrócę to, ale to jest ciekawe, bo ja w ogóle nie jestem z lewicowej rodziny. Od tego zacznę. Nie mam żadnych partyjnych protoplastów w rodzinie i raczej ta tradycja taka, to nawet mocno personalnie przez babcię, przez środowisko podwarszawskich lasek, to jest raczej, to powiedziałbym, słowo Unia Wolności, to już mazowiecki kult mazowieckiego, Mika, Kulonia. I właściwie powiedziałbym, że kluczowe było chyba dwa takie fakty trochę przypadkowe. Pierwszy to jest osoba mojej promotorki pracy magisterskiej w Instytucie Historii UJ, już emerytowanej, profesor Irene Baczyńskiej, która jest kuźniczanką i która nigdy żadnych politycznych akcentów na zajęciach, na seminarium nie włączała, ale ja sam tam sobie szukałem i zobaczyłem, że jest spotkanie, które ona prowadzi, czy współprowadzi wokół książki Jakub Berman, wydany przez IPN akurat w ramach konkursu na debiut w kategorii prac doktorskich, a to z panem Sokół Świderskiej, mojej koleżanki zakładu, a wtedy jeszcze nie była moja koleżanka zakładu, ona już pracowała jako jeszcze początkującym doktorantem i po prostu z ulicy przyszedłem na to spotkanie. I tam można powiedzieć taka iluminacja. Zabierają głos ludzie. Była bardzo ciekawe spotkanie. Pełna sala ówczesnej siedziby Kuźnicy. Zabiera głos Andrzej Głos. Mówi, pamiętam, kiedy byłem sekretarzem Dąbrowskiego, to. Tak myślę, na sali jest sekretarz Dąbrowskiego, lat 50. Potem kierownik Kubiak przywołany, że był tam kiedyś w biurze politycznym. Ja patrzę, tak, pamiętam z egzaminu, że był taki kierownik Kubiak. I nawet było nazwisko wykute z podręcznika na egzamin XX wieku. I patrzę, że on tu jest. Tak? I tak jeszcze słyszałem, co oni mówią. Tam jeszcze była bardzo ciekawa taka rzecz. Tak poboczne, ale dla mnie bardzo ważne, to było, wyszła w dyskusji taka, to było w książce o Bermanie, taka jakaś, powiedziałbym krótko, wątek Żydokomuny, stalinizm, takie marcowe, moczarowskie troszkę klimaty, z ust jakiegoś jednego z Kuźniczan, co szybko mi wytłumaczył siedzący obok mnie właśnie Andrzej Wójc, że kiedyś taki człowiek to nigdy nie był w Kuźnicy, ale teraz to wszyscy się przypadają do Kuźnicy w 89. No i zabrał głos Kubiak, który wtedy był przewodniczącym Kuźnicy. Powiedział, że póki on to jest przewodniczącym, to takich antysemickich ścieków tutaj nie będzie i on sobie tego nie życzy i że ten w ogóle ucina ten wątek w taki sposób przedstawiony, jak to zrobił przedmówca, w taki sposób insynuacyjny. I to mi się tak spodobało, że po tym spotkaniu poszedłem do jakiegoś Kubiaka, który potem byłem w bardzo dobrej relacji, przeszliśmy na ty, odwiedzałem go, póki jeszcze był, powiedzmy, w miarę na chodzie, a potem mieliśmy też kontakt do końca telefoniczny. I powiedziałem, że chciałbym wstąpić do Chudzińca i chciałbym, żeby pan mnie rekomendował. Pan powiedział, że z przyjemnością. Spojrzał na to. Ja tam zabrałem głos jeszcze w tej dyskusji, ale jeszcze pamiętam, co mówię. Na pewno nic specjalnego. Jakieś takie bardziej jako historii młodych. I w każdym razie tak trafiłem do Chudzińca. A ponieważ doktorat robiłem też na Sorbonie, bo to był podwójny doktorat, bo tutaj po francusku i tam dużo siedziałem, to tam przesiągnąłem taki tą francuską lewicowość, czyli to była droga do lewicy nie poprzez, można powiedzieć, polską lewicę postkomunistyczną, tylko bardziej francuską lewicę, pani to sprawdzała, czy cudzoziemiec może się napisać do partii socjalistycznej. Pewnie nigdy tego nie zrobiłem, ale tak to się zaczęło.
No i przechodząc już do zdania, to jest pismo, które też już ma prawie 50-letnią historię. Pan nim kieruje od lat 6, w zasadzie muszę powiedzieć 6. I no właśnie, jakie to jest doświadczenie? Kierować pismem, które ma kilka dekad historii.
Znakomite. Powiedziałbym, że właśnie dlatego, że to jest pismo, które ma kilka dekad historii, że Chudzińca jest stowarzyszeniem, które ma kilka dekad historii, to byłem tym strony onieśmielony i czułem, że to jest trochę na kredyt. Ten wybór mnie na te obydwie, ten powiedziałbym, zaszczyt pewności, ale z drugiej strony dlatego wiedziałem, że to jest pewna firma, to znaczy, że to nie jest coś, czego będę musiał się potem wstydzić, coś, co jest jakąś krótkotrwałą inicjatywą. Ja w ogóle nie mam w sobie takiej tendencji, żeby się przyłączać do takich czy innych jakichś nowe tamto, jeśli nie chcę tu przykładu konkretnie nazwę, ale raczej jeżeli coś ma długą tradycję, to na przykład też na uczelni, byłem zresztą wiceprzewodniczącym w sprawie ogólnouczelnianej Związku Zawodowego ZNP, mówiąc o Stronie Stanowskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Mimo że jest tam młoda, prężna, generacyjnie więcej osób w moim wieku, inicjatywa pracownicza, no jest też solidarność, nawet inna sprawa. Natomiast właśnie ja coś takiego mam, że te stare firmy mnie przyciągają. Może dlatego, że jestem też historykiem, że to nie jest wyznaczenie. I jakby wiem, o, to jest ta Chudzińca, albo to jest to oddanie, bo ja wiedziałem, co to jest oddanie. Wiedziałem, co to jest Chudzińca. Ja jestem kiedyś w zakładzie, teraz pracowałem w historii najnowszej Polski, którym się zajmuję, okresem po II wojnie światowej. Więc jakby w tej dziedzinie mam trochę gorszą wiedzę niż w innych epokach i dlatego byłem tym niepewnie interesowany. Aczkolwiek właśnie pan wcześniej powiedział o tej ewolucji, a nie rewolucji, to było dla mnie ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nie zniszczyć tej tradycji, tego etosu i też tego pewnego kapitału zaufania, które te marki uzyskały jakby przez dekady, jakąś moją ambicją chwilową. A po drugie, dlatego, żeby nie stracić kontaktu z bazą, nie mając pewności, czy jakąkolwiek zastępczą bazę bym znalazł. To było po prostu nieracjonalne. To znaczy na przykład zacząć wydawać zdanie takie, że stara publika, czy starzy czytelnicy i czytelniczki się od niego odwrócili, a bez żadnej pewności, że nowe grono czytelników się znajdzie. I raczej moja taka polityka i redakcja, którą jakby w uzgodnieniu też z Edwardem Chudzińskim przyjęliśmy, że on i starsi członkowie redakcji przychodzą do ciała, które gdzieś istnieje jako rada redakcyjna, natomiast redakcję układam sobie zupełnie sam i ona została radykalnie odmłodzona i generacyjnie i właściwie z wcześniejszego zespołu redakcyjnego zostały 3 osoby na 11, dzisiaj to jest 1 osoba na 10 po tych 6 latach prawie. Więc robimy pismo. Paradoksalnie powiedział, tak, to jest ciekawe, ale chociaż jestem dość młody i tą ewolucję robię, to ja już w tym 10-osobowym gronie obecnym najbardziej dbam o tę ciągłość. Dlatego, że choć nie jestem najstarszy wiekowo, to jestem, to są grubsze osoby właśnie, powiedzmy, nie najmłodsze, ale w wieku produkcyjnym, tak, przedemerytalnym. I właśnie wszyscy obecnie, tak. To w redakcji, to ja najbardziej mam chyba już wykształcone to poczucie, co zrobić, żeby ktoś nie mógł z boku stojący zarzucić albo ja sam sobie, że to nie jest już to zdanie, które przejmowałem od Kucińskiego, prawda, Edwarda. I z drugiej strony wprowadzać nowe tematy, których w ogóle nie było. To takie bardziej, powiedzmy, obyczajowe, ale też tak, żeby ich nie, żeby one nie zaczęły dominować. Tak? Bo tutaj trochę historia, trochę kultura, trochę literatura, polityka, ale też właśnie cały czas zachowujemy z pewnymi modyfikacjami, z tych potem może powiem więcej, jeśli będą Państwo zainteresowani, ten cykl trzech na jednego, który był taki emblematyczny dla zdania. Ale to troszeczkę wkręciłem.
Nie, no może pociągnijmy to, bo rzeczywiście ten cykl trzech na jednego czytał w tych różnych konfiguracjach, tak, troje na jedną i tak dalej, i tak dalej. No to jest, jakbym powiedział, mocny punkt zdania. To jest wręcz, powiedziałbym, element. Kilkunastostronicowe wywiady, no to się nie trafiają tak w prasie. No rzadko się zdarza, tak mówmy się. I to jest, nawet bym wreszcie jeszcze jakiś luksus takiego, zatrzymanie się, tak jak teraz mam w dobie SMS-ów, memów, rolek i tak dalej, nagle mamy możliwość przysłuchania się rozmowie, która trwa, nie? Przy czym właśnie, tak jak już wcześniej Pan powiedział, jest to tak, że zdanie przyznaje swoją nagrodę Kowadła.
Znaczy to Kuźnica.
Kuźnica, przepraszam. Kuźnica przyznaje swoją nagrodę Kowadła. A zdanie zaprasza laureata bądź laureatkę tej nagrody do rozmowy, takiego drugiego wywiadu. Ale proszę jeszcze powiedzieć o tej inicjatywie nagrody Kuźnicy.
Ja tylko powiem, że tak trochę było za czasów, zwłaszcza późnego Edmonda Kuźnickiego, ale rozdzieliliśmy te tematy, dlatego że jednak nie każdy, kto miał wyjazd zdaniu, miał Kowadło i czasami ktoś otrzymuje Kowadło, kto już dawno temu miał rozmowę. Na przykład teraz Państwu powiem, proszę, najbliższe Kowadło. Kowadło zdają dość rzadko, ja zwłaszcza o to zacząłem dbać, bo one były rzadko, żeby były dużymi wydarzeniami. 31 marca będziemy wręczać Kowadło Kuźnicy Andrzejowi Fliszkę w Krakowie. I Andrzej Fliszkę odmowę zdaniem w 2018, jak robiliśmy. To było moje pierwsze większe wydarzenie jako prezesa Kuźnicy. Robiliśmy 50. rocznicę marca 68. Taką konferencję ogólnonaukową z jego udziałem. Przy okazji był wywiad właśnie na Czechówkę. No a dopiero teraz wręczamy Kowadło. Będziemy wręczać Kowadło. Czasami było na odwrót. Otrzymywali ludzie Kowadło, a wywiadu nie było przez kilka lat, więc to też nie było aż tak konsekwentne. A teraz to w ogóle byłoby trudne z mojego powodu, ponieważ danie wychodzi 4 razy w roku. Trzymamy się tego rytmu konsekwentnie, bo to jest naczelne, to jest dla mnie ważne. Nie ma już jakichś formułowych numerów, de facto półrocznika, jest prawdziwy kwartalnikiem. I to znaczy, że 4 wywiady rocznie. A Kowadła od pół do półtora rocznie statystycznie. Więc jednak jako te Kowadła dozujemy, żeby to było taki wielki rozbąd. Trzeba z tego przysłowiowego stopnięcia mocnych Kowadła. Tak? Bardzo ciężko dla koniecznego. Zresztą też później na nim być, to znaczy do śmierci swojej i właśnie tak to było. I teraz jeśli chodzi o Kowadło. Kowadło zostało wprowadzone w 1976 roku, czyli rok po tym, jak grup tworzył działacz Kultura Kuźnica zaczął istnieć. To jest nagroda, którą wyróżniamy postaci, które traktujemy jako jakieś autorytety, drogowskazy, czy przynajmniej doceniamy je ponadprzeciętnie za ich osiągnięcia czy postawę życiową na jednej z płaszcz naukowej, kulturalnej, artystycznej, politycznej, jako męża stanu. Tak, no myślę, że wszystkie tutaj wymieniłem. I tutaj kto otrzymywał to Kowadło. No czasami to są czołowi działacze polityczni. Kowadło zresztą jest wręczane do dzisiaj, tak jak zresztą powiedziałem. Z krótką przerwą nie było wręczanych Kowadeł w okresie właśnie tym krakowskiej Kuźnicy. Czyli ono było wręczane w tym pierwszym okresie 76-83, a później po 89 roku wchodzić do wręczania Kowadła Kuźnicy. I Ja tutaj nie jestem przygotowany z listy wszystkich, można w Wikipedii nawet się podatkowo krytycznym przychać, to późnica wszystkich naprawdę odpowiadła od 76 do 2025. Natomiast wymieniłbym na przykład Włodzimierza Cimoszewicza, Marka Belkę, Jerzego Hausnera, ale też Józefa Teichmę, czyli to są i osoby z, aktywne w Polsce Ludowej i już w Jarosławie Lewicy III RP. Z ludzi kultury, sztuki, no tym, którym ja sam zawsze będzie poważny, to Janusz Garec czy Andrzej Seweryn, ale też ludzi nauki, Jan Boleński, no tak na pograniczu nauki i polityki Jan Widacki, Andrzej Romanowski. No właśnie stosunkowo mało było zawsze laureatek, bo trzeba być uwagę. Ja troszeczkę staram się zauważać to bardziej, to też jest może tą miarą pokoleniową. Natomiast to nie jest tak, że wcześniej był z tym jakiś problem, tylko wcześniej tego w ogóle nie zauważamy. A ja tak troszeczkę staram się zauważać. Natomiast to oczywiście uczyniło laureatką, czy są laureatkami rzeczywistymi. Jeszcze w tym poprzednim okresie, znaczy przede mną, Ewa Wędowska, Olga Lipińska, Jolanta Kwaśniewska niejako za działalność charytatywną i społeczną, ale też nikt tylko ona nie wyczynił się Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, wypierający prezydentowi RP, no, takiego powiedzmy pośredniej wagi z jego punktu widzenia nagrody nie wypada proponować. A później rzeczywiście przyjęliśmy, że Aleksander Kwaśniewski jest niejako ponad tym kulturalnym, jako że jest jedyną osobą z kwestią honorowego członka w Bliźnicy. Zresztą raczej bardzo nielicznymi wyjątkami nie wręczamy honorowego członka. Bardzo nielicznymi. Tutaj zdarzały się takie sytuacje. No, Jacek Majkowski, prezydent Krakowa, też zresztą bliźniczanin. I najbliższe spotkanie w Bliźnicy będzie z nim właśnie, w przyszły czwartek, bilansem jego prezydentury, bo jest kuletni, więc zapraszam. No i też w kontekście gorącego tematu obecnie, oceny obecnej władz Krakowa. Wiecie Państwo, tej informacji referendalnej, tego podpisu w sprawie potencjalnego referendum w Krakowie wobec urzędującego obecnie prezydenta Aleksandra Miszewskiego. Kto jeszcze doprowadził Szymonowskich? Ludzi, że tak powiem, z poprzedniego systemu. My cenimy tych, którzy po pierwsze byli związani z tym Chorosowskim skrzydłem partii, a po drugie byli nieposzlakowanej opinii intelektualnej i też jakimś niczym się nie skranili, takim sobie im wypoczało z tego. I są to dla nas autorytety, na przykład Jan Szlejkowski, Andrzej Werner. Tego jako historyk, zresztą można powiedzieć zaprzyjaźniony z Kuźnicą i autor regularny na łamach zdania różnych przekrojowych tekstów historycznych. Czy właśnie wspomniany Józef Teichma.
Powiedziałbym, że zdanie nie przymila się do czytelnika. To znaczy, może lepiej było powiedzieć, stawia czytelnikowi wymagania. Tak? Mamy czarną opakę ze sztuką nowoczesną. Mamy czarno-białe wnętrze bez kodów QR odnoszące do treści medialnych. Mamy długie teksty. Kto jest odbiorcą czytelnika?
To są dwa wątki, które bym podzielił. Bardzo dobrze Pan to wspomniał. To znaczy, z jednej strony właśnie ta szata graficzna, z drugiej strony odbiorca, znaczy na grupę odbiorców. To znaczy, myślę, że to jest przede wszystkim, to są ludzie, którzy, jak można by nazwać, taką tradycyjną inteligencją lewicową, z dużą nadreprezentacją osób, które są związane ze światem akademickim, nauki, ale także osoby związane z wciąż jeszcze, powiedziałbym, aktywne, a związane niegdyś z tym reformatorskim skrzydłem partii, a także właśnie czytelnicy, którzy sami siebie definiują jako osoby o poglądach lewicowych, a którym brakuje pogłębionych treści. To jest właśnie ta grupa, o którą ja staram się poszerzyć, bo ta pierwsza i druga to są wierni czytelnicy zdania. Powiedział Natomiast wielu ludzi, którzy zdanie bardzo chętnie poczytali, dowiaduje się pokątnie, że ono dalej wychodzi. Wiedząc, a wiem, że w 80-tych latach tak czytało się zdanie. A potem nagle się dowiedziało, że ono dalej wychodzi. Więc to jest też pewna praca, którą wykonujemy i tak dalej do wykonania, żeby do tych osób, nawet które kiedyś czytały zdanie, docierać, że mogą znów je czytać, ale no jednak z różnych względów, przede wszystkim powiedziałbym demograficznych, szeroko, tak ogólnie to rzecz ujmując, przede wszystkim chcemy trafiać do nowych czytelniczek. Tutaj wiemy, że nie będziemy trafiać do młodzieży, więc jakby nie próbujemy nawet jakichś takich rzeczy typu nie wiem, fit czy kit, albo inne takie wyzwania na okładce. My wiemy, że tak doświadczenia, że raczej osoby, tak, mówię tak uśredniając, tak, poniżej 30 raczej będą u nas jednostkowo czytać, tak myślę. Chyba, że takie właśnie z aspiracjami intelektualnymi, zainteresowaniami historycznymi, jakimiś czy polityczno bardziej pogłębionymi intelektualnie, to wtedy tak, to takie osoby zawsze sięgały i same znajdą, poznali się do szuka. My chcemy dotrzeć, przede wszystkim chcemy rozszerzyć o ludzi, powiedzmy, w takim wieku 30-65 lat, czyli ludzi, którzy, tak jak powiedziałem, zadają aktywnie zawodowo, którzy mogą sami współpracować z zdaniem, mogą też być jakimś dla nas otwarciem ciekawym, jako współpracownicy, a może i członkowie Wydzielenia Kuźnicy. I jak to zrobić? No, myślę, że troszeczkę zmieniając proporcje tematu dla zdania, to znaczy zmniejszając troszkę, ale nie zaniedbując, tylko powiedzmy nie stwarzając nadreprezentacji tekstów takich biograficzno-historycznych o ludziach związanych ze Starą Kuźnicą, które albo nic nie mówią, albo nie zainteresują dostatecznie wielu czytelników, którzy sami tych faktów nie pamiętają i nie uczestniczyli. To znaczy, jesteśmy pismem, które ma ten podtytuł Pismo Stowarzyszenia Kuźnica, ale właśnie chcemy nie być takim pismem hermetycznym dla Nowej Kuźnicy, bo to byłoby bez sensu, bo wtedy by nakład pisma był już teraz większy, czy wciąż większy niż ilość członków Kuźnicy, bo nakład jest nominalnie 1000, natomiast w członku Kuźnicy mamy około 300 osób. Tak? Więc i to zawsze tak było. To nie jest tak, że kiedyś Kuźnica czeka w 15 czy dużo więcej osób. Pewnie kiedyś byłoby dużo większe zainteresowanie wtedy, kiedy to był ten klub Kuźnicy w latach 70. 80., ale nie każdego wpuszczano wiele osób. Co Jacek Majkowski opowiadał, kiedy dostał ukołanu, że jego nie przyjęto do Kuźnicy. Jakiś młody asystent. I dopiero został się jego zaprosić, przyjął to zaproszenie w samym co prawda ten. Natomiast chcemy troszeczkę, i tutaj może przejdę do tego, co Pan powiedział o tej szacie graficznej i ogólnie takiej zewnętrznej strony zdania. Tutaj zdradzę parę rzeczy, o których jeszcze nie było za bardzo mowy publicznej. To znaczy akurat teraz jesteśmy w momencie takiej małej rewolucji, wtedy powiedziałem rewolucji, tego rewolucji, to może powiedziałbym drugi etap rewolucji zdania, to znaczy od tego odmłodzenia zespołu redakcyjnego, wprowadzenia nowych wątków, do też takiego troszeczkę odświeżenia szaty graficznej. Znaczy być może, to nie jest jeszcze decydowane, ale być może marcowy, czyli najbliższy numer 1.26 będzie nie w czarnym układzie. Będzie w mniejszym formacie i będzie w nie wszystkimi, ale ze stronami kolorowymi też. Więc chcemy tak troszeczkę spróbować powalczyć o to, żeby ludzie, którzy biorą zdanie do ręki, bo myślę, że to jest coś atrakcyjnego, żeby raczej chcieli je wziąć do ręki, nie dlatego, że znają ten tytuł. Bo troszeczkę tak mieliśmy taką burzę mózgów na ostatnich grupach redakcyjnych, że może to tak jest, że dzisiaj poddani się mają ci, którzy wiedzą, co to jest zdanie. Natomiast jeśli ktoś stoi w tym empiku i widzi takie pismo, o takie na przykład, bo to jest numer, no nie ostatni, nawet ostatni egzemplarz, który miałem, ostatniego numeru wczoraj wręczyłem w czasie wypowiedzi Szalskiego, ale w jakichś tam sprawach zdaniowych. Natomiast to jest wczorajszy numer, ten też z Agnieszką Holand. No właśnie tak wygląda. Tak? Czy to jest taka szata graficzna, która bardzo zachęci człowieka do wizji 1000 tytułów, czy kilka tysięcy tytułów w Empiku na półce? Niekoniecznie. I właśnie dlatego, dlatego myślimy, żeby to zrobić, zachowując tą winietę, to tam siłę olejnicza, ten napis, zdanie.
Kolor też?
Co tam?
Kolor też.
Kolor, właśnie nie, ten czarny, żółty, tego tak. Natomiast tak, tak. Natomiast nie czarne, nie te ramki.
Ale Państwo nie wchodzicie w pułapkę zmniejszania formatu. To jest to powszechne myślenie jest takie, że to oszczędność.
No, no, to nie jest oszczędność. Znaczy u nas, ale to będzie choćby ze względu na wprowadzenie koloru, to będzie tak naprawdę większy koszt, a nie oszczędność. Natomiast, że tak powiem, moim zadaniem jako zakuźnicy nawet bardziej niż naczelnego zdania, ale najwygodniej w tym przypadku jest akurat łączyć te funkcje, w tym przypadku jest pozyskiwanie środków finansowania i że tak powiem, no, jesteśmy w tym dość sprawni na tyle, żeby wychodzić jako pismo oczywiście deficytowe w naturze. Potrzebujemy dofinansowania różnych źródeł. Ja o naszych mecenasach mogę oczywiście powiedzieć, że nie jest żadna tajna rzecz, bo musimy o to ogłaszać w każdych numerach, które są dofinansowywane. Natomiast chcemy jednak zmniejszyć trochę ten format. Chcemy wprowadzić więcej koloru, trochę więcej zdjęć, ale nie zdjęć bezsensownych obrazków dla obrazków, tylko zdjęć związanych z tematyką numeru. I też troszeczkę wprowadzić taki dział zdanie u młodych, w którym będą młodzi ludzie pisać właśnie w krótkie formy tam do określonej ilości znaków. Parę takich zmian, które w ogóle ten tak zwany layout, krój, czcionki, to się trochę zmieni. Więc osoba, która weźmie to zdanie, a nie widziała wcześniej świadomie, jakby nie zarejestrowała tego wcześniej pisma, może mieć wrażenie, że to jest pismo, które nigdy wcześniej nie widziała. A z drugiej strony osoba, która zna zdanie, zobaczy, o, zdanie się zmieniło, ale to jest to zdanie, po tych literkach rozpozna i otworzy i tam zobaczy też, że oczywiście, bo to od razu mówię, nie będą krótsze teksty, niż będzie
grubsze.
Będzie grubsze. Będzie grubsze. To będzie tak, że będzie grubsze, natomiast nie będzie tak, że będzie, że jakby będziemy szli w kierunku skracania, jakiś właśnie bardziej taki krzykliwy tytuł, tak jakby nie idziemy w kierunku tabloidu, tylko chcemy właśnie, żeby osoby, które mają teraz intelektualne, bo jednak do takich osób w taki sposób sobie zdanie, żeby ich nie zniechęcało to, co mimo tych aspiracji intelektualnych może ich zniechęcić. Czyli na przykład otwieramy taką stronę i tutaj na przykład są same litery, dużo takich, nie wiem, czy gdzieś tutaj tak troszeczkę to na przykład prowadzić jakieś zdjęcie autora tekstu, albo wprowadzić takie elementy graficzne, wiem, że to nie brzmi najbardziej ambitnie, ale to są rzeczy podprogowe, takie psychologiczne, które grają rolę, jak ktoś otwiera takie pismo i myśli sobie, że wziąć czy nie wziąć, kupić czy nie kupić. Bo ja powiem tak, mam pewien komfort, tak mi się wydaje, i my mamy jak redakcja, to znaczy, że wiem, że starzy biedni czytelnicy będą nadal czytać. Zwłaszcza, że nie zmienimy jakby jakościowo się. Natomiast musimy eksperymentować, żeby tych czytelników szukać nowych. I tutaj, skoro nie chcemy zmieniać za bardzo treści, to tak naprawdę stawiamy na to, że bo raczej mamy pozytywne, mówiąc takim językiem współczesnym albo i teraz poproszczyzną, feedback. Znaczy informacja zwrotna jest pozytywna, tak? Od czytelników. W związku z tym chodzi o to, żeby nowe osoby, które jeszcze niektóre zdanie odkryły. I to jest właśnie to, co powiedziałem a propos formatu. I jeszcze tylko rzecz, to pismo Stowarzyszenia Kuźnica, tak jak mówiliśmy też na redakcji, że ktoś otwiera, to nie wie w ogóle o co chodzi. I dlatego myślimy, że po prostu będzie to zdanie i jeszcze się zastanawiamy, jak dokładnie, ale już nie będzie tego podtytułu pismo Stowarzyszenia Kuźnica, który zresztą nie zawsze był. Bo w takiej formie to jest dopiero wcześniej, zresztą wcześniej nie mogło być, bo nie było stowarzyszenia Kuźnica, już oficjalnie, nie tak to się nazywało, tylko jakieś czasopismo lewicowe, czy pismo społeczno-kulturalne, jakoś to wymyślimy, ale także już nie będzie tego podtytule tak ujętego, że człowiek otwiera to, jeśli nie wie, co to jest Kuźnica, to nie wie zupełnie o co chodzi. Więc troszeczkę.
Dobrze składam.
Tak. To jest no, mówiąc krótko, mam taką ambicję, żeby spróbować, nie wiem, czy to wyjdzie, ale żeby spróbować poszerzyć tą bazę czytelniczą. Wydaje mi się, że jest dużo więcej osób, które mogłyby czytać zdanie, niż tych, które czytają zdanie. Tak. Natomiast dalej stawiamy oczywiście na papier. Jesteśmy w Empikach. Nie wszystkich, ale w całej Polsce. Tak to wygląda. Czasami wystawia się takie wiadomości, że nie da się nigdzie was znaleźć. No niestety tak to wygląda przy takim nakładzie. Musimy gdzieś celować i wiemy, że są Empiki, których warto dać 5 numerów, a kosztem tego niektórych będzie 0 numerów. I jak potem dostajemy zgłoszenia, nie ma was tam, no to my staramy się przekierować. Że dobra, niech 2 numery idą zawsze gdzieś tam, nie wiem, po Leśnicy albo gdzieś tam do Giżycka, ale prawdopodobnie bez takiego sygnału to w wielu mniejszych miejscowościach nie będzie Empiku ze zdaniem. Natomiast no, w Krakowie czy Warszawie w prawie każdym Empiku są zdane. I to jest coś za coś, tak? Przy takim nakładzie. Natomiast u nas też można zamawiać zdanie przed redakcją. Redakcja do liczenia kosztów przesyłki wysyła takie zdanie do opłatą przelewem na konto wydawcy, czyli Fundacji Kuźnica. Natomiast jesteśmy też w sprzedaży elektronicznej, ale nie ma portalu internetowego zdania, bo my z produktami mamy na to środków, żeby osoby, które by to prowadziła. Mieliśmy takie dyskusje, zastanawialiśmy się czy, jak, ale postanowiliśmy, że na tej chwili jest to nierealne. Jest po prostu wersja elektroniczna w takim starym tego słowa znaczeniu, czyli PDF, który się kupuje, powiedzmy zaszyfrowany za pośrednictwem sklepu internetowego, to będzie taki przegląd. Bo właściwie można powiedzieć, że z dwiema redakcjami, jak najmniej współpracujemy. Tutaj akurat przedstawiciele tych dwóch redakcji są na sali, więc jest zastępca, pierwszy zastępca redaktora naczelnego tygodnika Przegląd.
Paweł Dymicz. Ja dobrze relacje z przeglądem.
Dobrze, bardzo są relacje z przeglądem. Paweł może potwierdzić, mam nadzieję. Na pewno są dobre nasze relacje. Relacje ze wszystkimi wicenaczelnymi, naczelnym, moje, więc myślę, że tu można powiedzieć, że są dobre. Reklamujemy się wzajemnie, właściwie to, czego nas nie prosi o reklamę.
Ale czułem, że muszą być te relacje.
Są oczywiście. Przecież w przeglądzie są reklamy każdego zdania i są fragmenty rozmów trojnego.
Przepraszam, że tak wcinę, ale pan jest skromny, pan się jeszcze niepokoi czymś, co ja mam, ale mnie się daje, że to jest wasze. Ta wielka księga wywiadu.
A to zaraz o tym powiem. Bo nawet przyjęcie. Tak, więc się pochronimy. Chociaż to nie ja, to nie jest żadna moja usługa, to jest Edward Kudziński, mój poprzednik. Natomiast druga redakcja to jest Reskumana, to jest też naczelny Robert Smoleń. Reskumana, czyli to jest motorysta Kudziński, którym się wymieniamy tekstami. To znaczy, że w każdym numerze zdania co do zasady jest jeden tekst Reskumana z informacją, że on jest Reskumana, i informacją, jakie inne teksty polecamy w bieżącym numerze Reskumana i vice versa. Więc to są takie dwie redakcje, z którymi pracujemy. To jest też ważne, by powiedzieć, my z nikim nie konkurujemy, to też nie ma sensu w dzisiejszych czasach, tak uważam, to byłoby jakby dobijanie się tytułów prasowych. Uważam, że sensowne jest tylko współpraca, bo jeśli ktoś czyta zdanie, jeżeli ktoś jest takim nietypowym człowiekiem, który czyta zdanie w przekroju ogólnospołecznym, to on będzie też mógł czytać Reskumana i Przegląd jednocześnie. Znaczy wszystkie podmiotki. I to jest, zresztą tak jest bardzo często. No, ludzie, którzy czytają na nie, orientują się też tutaj w Reskumana, orientują się tutaj w Przeglądzie. I oczywiście Przegląd czyta trochę więcej osób niż zdanie czy Reskumana, bo to jest tygodnik opinii ogólnopolskiej, który jest w sprzedaży na dużo większą skalę, ale zasadniczo czytelnicy i stali Przeglądu wiedzą, co to jest zdanie. Tak? I właśnie dzięki tym naszym relacjom jest bardzo, to byłoby samobójcze. Jakakolwiek inna. Ja oczywiście tam to jest w ogóle inny temat prasy lewicowej, która nie jest prasą partyjną, która raz ma lepsze, raz gorsze stosunki z liderami partyjnymi, lewicowymi. Oczywiście też różne są te sytuacje finansowe, różnie to bywa poszczególnych pism. Na pewno pismo lewicowe ma trudniej niż pisma innych nurtów, tak powiem, najkrócej. I to w tym duopolu politycznym z obu stron. Mam na myśli tutaj, że bez tego rozróżniania, ale pismo lewicowe jest dość trudniej niż pisma któregoś z tych głównych nurtów dzisiaj dominujących. Więc uważam, że należy się wspierać. Nie mamy dziennika, prawda, który byłby szedł po tej samej linii. A nawet jak był tam, czy tam bez internetowej istnieje trybuna, to nie jest do końca to samo. To nie jest to samo moim przekonaniu. No i może o tym troje najednego.
Powiedzmy,
tak. To o tym powiem, bo pierwsza rozmowa 3 na 1. Mogę zacząć od tego, to myślę, że trzeba powiedzieć, że właśnie zdanie najpierw wychodziło 15 takich tomów. To nie było formalnie czasopismo, tylko to miało ISBN jako wydawnictwo książkowe, a nie czasopismo, wydawane przez wydawnictwo literackie, nieprzypadkowo, czyli przez Andrzeja Kurca. Od 78 roku to jest numer pierwszy. Ja to puszczę, ponieważ to jest fasolą, że tak powiem, białe kruki, żeby to nie wróciło. Numer 1,78.
Na tych paradzie się nie
znajdzie. Znaczy, to akurat to tego nie znajdzie, ale tutaj pan nowy zbiorach, ponieważ też mam zbiorek. Co jest pierwszy numer? I to 12 pierwszych numerów wyszło tak zwanego zdania lipcowego. Dlaczego lipcowego? Prowadził to czasopismo. Zmarły niedawno profesor Józef Lipiec, był rektor naczelny. I to zdanie wyszło 15 numerów do 81 roku. Pierwszy 12, tak jak powiedziałem, przez wydawnictwo literackie, wydane w 81 roku, już trzy ostatnie numery przez KBW. I przepraszam, przez KW, które było więcej tego czasu. I proszę Państwa, później mamy przerwę związaną ze stanem wojennym i przeformułowanie, otwarcie w 1982 roku, w drugiej połowie, jako już czasopismo stałe, nie ma pewnie pierwszego numeru, nie wziąłem, dlatego że ja mam w domu taki domowy w formie zeszytów w bibliotece, zeszyty stałe roczne, czyli w grudniu to tego nie brałem ze sobą. I redaktorem naczelnym wtedy już nie był Józef Lipiec, tylko Biniew Reguski. I od tego momentu mamy numer pierwszy, 1,82. Nie pamiętam, to był wrzesień, już październik, to był listopad 82, kiedy już zgoda została wydana na ten miesięcznik. Numeracja ciągła jest do dzisiaj, numer, który ostatnio wyszedł, numer 207. Czyli nie obejmuje tych 15 pierwszych numerów lipcowych. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, na naprawdę zdanie wyszło, to może sobie dodać te 15 numerów lipcowych, żeby zabrać. No i właśnie, jeszcze w tym lipcowym zdaniu ukazała się pierwsza rozmowa trzech na jednego. To była rozmowa z Mieczysławem Rakowskim. Ja sobie tutaj napisałem, żeby to było w konkretnym numerze.
Tutaj mamy 49. Też tu mamy.
O, tak, to jest pierwsza rozmowa. Proszę. Przepraszam, tylko dlatego bym wziął, bo akurat tego nie wziąłem. Od razu była ta nazwa, to właśnie, troje na jednego. To jest ciekawe, bo to jest jedyny przypadek troje na jednego do 2020 roku. Bo pan Dorota Teratowska była w tej drugiej numerze, tak ona, wówczas Kuźniczanka. Józef Lipiec i Jerzy Słodnikowski, rozmówca Mieczysław Rakowski. Tak? I gdzieś w środku numeru, jeszcze bez tej charakterystycznego takiego znaku graficznego, który do dzisiaj jest, no, troje na jedno, czy troje na jednego, czasem trzech na jednego. I to nie zostało jakby podchwycone, nie było kontynuacji. I w tym nowym zdaniu już Reguckiego, pierwsza rozmowa, której ja tylko pytałem się, numerze 5. I to była rozmowa z Andrzejem Berlanem. Z Andrzejem Berlanem. I od tego czasu zaczęła się ukazywać ten cykl, ale już trzech na jednego. Zawsze było trzech i jeden, czyli czterech panów rozmawiało. To no, być może było kwestią przypadku. Natomiast odkąd ja objąłem to naczelnictwo w zdaniu, że tak powiem, czyli od połowy 2020 roku, to nie przypadkiem, naprzemiennie jest troje na jedno, troje na jedno. Po pierwsze troje, czyli w naszej trójce jest zawsze przynajmniej jedna koleżanka z redakcji, czy inaczej, są po prostu przedstawiciele obydwu płci, obydwojga płci, a rozmówczyni jest zawsze jedynie to rozmówca. Tak? I pierwszą kobietą, z którą rozmawialiśmy w historii wydania, była profesor Monika Płatek, że 3-4-2020. No i takie do dzisiaj, że naprzemiennie rozmawiamy ze kobietą i mężczyzną. Tutaj Ja mogę powiedzieć, bo to pamiętam dokładnie, z kim rozmawialiśmy, między innymi, odkąd ja jestem naczelnym, też 20 kilka numerów, to właśnie Monika Płatek, Adam Michnik, mój drugi rozmówca, Aleksandra Jasińska-Tania, to socjolożka, córka Wolesława Bieruta i żona pod koniec życia Zygmunta Baumana, bardzo ciekawe żonówki. Jan Boleński, Barbara Rabuda, Marek Safian, Danuta Baniek, Adam Bodnar, Olga Lipińska, ale też na przykład ostatnim w życiu wywiad udzielony przez Jerzego Urbana. To było dla niektórych kontrowersyjne, ale uznaliśmy, że właśnie Urbanowi byśmy jednak powadła nie dali. Ale porozmawiać musieliśmy. Uważam, że trzeba rozmawiać z osobą, która może mieć wiele rzeczy ciekawych do powiedzenia, zwłaszcza, że on z nami rozmawiał bardzo poważnie i jakby nam bez jakiejś takiej też gardy, bo nie traktował nas jako osoby wrogie sobie. I to była bardzo ciekawa rozmowa. Też do niej odsyłam, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani. Troje na jednego z Jerzego Urbana zdanie, to tam wyskoczy. Nie cała rozmowa, ale ten numer na odpowiedni internetowy sprawie wynika przeszedł. Ostatnio na przykład to właśnie Stanisław Pobirek, a wcześniej Agnieszka Holland. To była pierwsza i jedyna jego rozmowa zdalna. Bardzo długo polowaliśmy na Agnieszkę Holland, nie udało się fizycznie. I w końcu decydowaliśmy się na ten precedens rozmowy zdalnej, bo zazwyczaj to są rozmowy stacjonarne 3 godziny przynajmniej, właściwie można wydrukowali 3 godziny i wtedy właśnie 3 osoby z naszej strony i ta osoba, co pan powiedział, że to jest taki komfort rzeczywiście. Dodam też, że tak może w przypadku nieskromnie, ale my też to często słyszymy, że to są też rozmowy zupełnie inne niż wiele wywiadów, które te osoby udzielają. Niektóre osoby udzielają dużo wywiadów, jak na przykład Agnieszka Holland, tak? Albo nawet Stanisław Pobirek. Tak? To są takie osoby mniej bardzo albo w miarę bardziej medialne. Uważam, że to, że w naszej stanie rozmawiają osoby, które pierwsze, przepraszam tak powiem, ale wiedzą o czym rozmawiają, bo naprawdę różnie z tym bywa, czy tak powiem, dziennikarzami, dziennikarkami, uczestnymi. To już nas jakoś wyróżnia, to, że przygotowujemy się do tych rozmów. Rozmawiamy jakimś backgroundem, powiedzmy historycznym, jeśli rozmawiamy z kimś, jakimś artystą, zgadzamy się, że w naszej kulisie była przynajmniej jedna osoba, która jest jakoś związana z tym światem kultury i sztuki. Tak samo, jeżeli z filozofem, to żeby była jakaś filozofka, filozof. Nasza redakcja tak składa się na połowie, właściwie składa się do osób, które pracują na uczelniach, albo nawet ponad połowie. I jakby to też jest taka specyfika, że te rozmowy są takie myślę, że pogłębione, że się bardzo staramy. I to jest też bardzo, powiedziałbym, to jest chyba coś, co najbardziej lubię z nami, to znaczy te rozmowy, w których zawsze uczestniczę, bo to jest tak, nawet Maciej Kuzińskim przejąłem tę zasadę, że naczelny bierze udział w rozmowie zawsze, plus dobiera dwie osoby z redakcji. Więc we wszystkich tych rozmowach uczestniczyłem ja i kilku wcześniej, poprosił mnie na Kuziński jeszcze. I z tego też właściwie mam sporo nowych znajomości, kontaktów. Już nie wspomnę, że osoby, które znałem tego podręcznika, teraz mogę się z nimi spotkać na kawę, czy przejść na ty, ale po prostu, że mam kontakt, bo to oczywiście nie ze wszystkimi, ale że mam kontakt do tych osób, że poznaję po prostu ciekawe osobowości. I to jest taka wyjątkowy przywilej nawet dawania, wydawania zdania. No i właśnie wyszły 3 tony tych rozmów. 3 jeszcze na jednego, są tylko te męskie rozmowy. I będziemy teraz myśleć o 4 tomie, żeby wydać te rozmowy w naszych czasach już.
A gdzie to się kupuje, te mniejsze?
Te mniejsze, no właśnie problem polega na tym, że tych się nigdzie już nie kupi, a w ogóle trudno je dostać. To będę pilnował, jak to powie, bo to już są białe druki. To jest jedyny egzemplarz, którego istnieją w świecie. To znaczy nawet w Kuźnicy u nas nie jest jeden żelazny jeszcze. No i jest podobnych tam ludzi, którzy jeszcze podobno, czyli pierwszy tom reformy najpodaje są wszystkie osoby wymienione na płacy od razu. Andrzej Bergman, Wiesław Kulicki, Witold Lipski, Zbigniew Michalek, Czesław Bobrowski, może Imre, Podskaj, Kazimierz Lejnek, Stefan Żółkiewski, Mikołaj Dolewiewicz, Wyczesław Radowski, Kazimierz Barcikowski. To wyszło jeszcze w 1966 roku.
Dożyliście jeszcze wygadane. Tak, chodzą.
A tutaj też fajnie, bo dzisiaj już wszystko czytał, na przykład Adam Szafki, Jan Kubiak, Wiesław Miśliwski, Gminie Zapasiewicz, Kazimierz Kuc, Stefan Kisielewski. I to wyszło właśnie w 90 roku, ale też to są jeszcze reformy z okresu Polski Ludowej, drugi tom, a trzeci wyszedł w mniej poręcznej formie.
To jest to.
To było takie podsumowanie pracy Wada Kudzińskiego. Gdy Wada Kudziński przechodził na tą nagłą emeryturę, to wydał wszystkie rozmowy z trzeciej RP, z do widzenia trzeciej RP, czyli od 1994 roku. O czym teraz powiem, dlaczego od tego roku. Dokąd był on naczelny, czyli do połowy 20. No i to jest pod jego redakcją, jest to tak samo jak te dwa tomy poprzednie. No i tutaj są naprawdę wiele wielkich nazw. Tutaj powiem tylko niektóre. Zygmunt Bauman, tak, Marek Wełka, Włodzimierz Simoszewicz, Andrzej Kliszka, Janusz Gajec, Jerzy Kalski, Józef Hen, Krzysztof Jasiński, Grzegorz Kołodyj, Jacek Kula, Aleksander Kwaśniewski, Jacek Majkowski, Karol Mozylewski, ksiądz Stanisław Musiał, biskup Tadeusz Pieronek. Ja tak naprawdę o tej rozmowie przy Pawełku. Andrzej Romanowski, Adam Daniel Rotfeld, Andrzej Sewery, Janusz Tazny, Józef Tejchman, Jerzy Trela, Marian Tulski, Andrzej Walicki. Więc to są wielkie nazwiska, nie wszystkich wymieniłem.
Ja dodam tak, tego ciekawostkę, że gdzieś spotkali, a to do tej książki na Skola Skrzydłowskich w ramach samolotu nowej książki. No. I było z panem dyrektorem i
Dyrektorem Kudzińskim.
Tak jest.
Tak. Myśmy o tym też informowali na stronach Kudzińskich, pamiętam. No i właśnie liczymy na to, że będzie czwarty tam. Jak chodzi o zdanie, to właśnie powiedziałem o tej historii, że robimy do tego drugiego jako tysięcznie. No i tutaj zdanie, mimo że było tym reformatorskim punktem, po Gminie Ruskim, który musiał, po prostu w 1992 przestał być, musiał. Decyzję wybrał politycznego, w skrócie mówiąc, czy wydziału podzielonego na prasę, który przestał być tym naczelnym zdania, bo tam był przecież związany blisko z Stanisławem Kanią, kiedy na nią wstąpił, to Gminie Ruskim zaczął być troszeczkę na aucie i zastąpił go wtedy Marian Stępień. Marian Stępień, wspomniany profesor literaturoznawca z Biotru, był naczelnym przed okres 83-89, czyli dokąd nie został sekretarzem PCP. I wtedy zastąpił go właśnie Andrzej Urbańczyk. I Andrzej Urbańczyk był naczelnym w najtrudniejszym okresie zadania. Tylko kilka numerów, 89 do 95 do numeru 1-90, czyli jest ostatni redakcją, ale akurat ten Państwu puszczę, bo to jest numer setny. To jest numer setny. I później wyszło jeszcze kilka numerów. Włodzimierz Rydzewski był naczelnym, później był naczelnym. No właśnie, później pismo przestało wychodzić. Dwa numery jeszcze po naczelnictwie, że tak powiem, Rydzewskiego z 90 roku i przestało wychodzić. Zdanie było wiadomo, jako miesięcznie przestarczał przed prasa książka Ruch. Kiedy przyjęto tą ustawę o tak powiem, likwidacji ruchu, to też uderzyło w zdanie. I zdanie było postrzegane na zwykle takim zero-jedynkowym, trochę czarno-białym oglądzie okresu bezpośrednio transformacyjnego jako relikt komunizmu, tak? Czy postkomunizmu. I było nam się, czy nam, bez mojego udziału, ale zdanie było się bardzo trudno utrzymać. I w latach 99-93 zdanie nie wyszedł ani jeden numer. I później w 94 wznowione zostało, ale już bez takich solidnych fundamentów finansowych, w dużej mierze dzięki jakimś donatorom prywatnym, czy doraźnie szukanym sponsorom. I zdanie w tej formie nieregularnej właściwie wychodziło już 14 lat, od 1994 do 2008, przy czym był jeszcze jeden taki rok, nie pamiętam, który chyba 99, kiedy nie ukazał się ani jeden numer. Pokazało się od jednego do trzech numerów i dopiero kiedy Edward Kuciński, który jest naczelnym od 2020 roku, jeszcze przed nim, nie zapomniał wspomnieć, był przez te pięć pierwszych trudnych lat, 94-99, Adam Komorowski. I później w 2020 roku, w 2000 roku, przepraszam, przejął Edward Kuciński i przez 20 lat było zdanie. W 2009 wprowadził rytm wydawania co pół roku. I właściwie na 2009-2020 zdanie wychodziło tak, numer 1, 2 i potem numer 3, 4, czyli dwa podwójne numery. Grube, prawie prawie dłuższe niż te obecne i tak wychodziły jako niby kwartalny, to de facto półroczny, ale przynajmniej rytm się ustabilizował. No i kiedy ja zostałem naczelnym po 20 roku, to właśnie miał bardzo ważną taką pierwsze dwie moje decyzje, to była pierwsza, wychodzimy naprawdę z kwartą i druga, robimy troje na jedno, troje na jednego naprzemiennie, natomiast z samych mężczyzn trzech na jedno. I to jest jakby te dwie zmiany, które się trzymamy do dziś i rzeczywiście poza tym bazując na tym roku poprzednim zmieniu dekad zdań. I co bym tutaj dodał, że wychodzimy jako kwartalnik od numeru 3-4-2020, jeszcze był ten podwójny, czyli pierwszy podwójną redakcją, ale już od 2021 roku wychodzimy jako kwartalnik rzeczywiście, czyli kolejne lata numery kwartalne, troszeczkę cieńsze, no bo jednak 4 lata w roku. No i właśnie dzięki czemu wychodzimy? Wychodzimy tak naprawdę dzięki darczyńcom, tak? I ci darczyńcy to są przede wszystkim miasto Kraków.
Przy bliskim miałem zawsze przychylny prezydent Jacek Majchrowski przez lata miasto Kraków dofinansowywał zdanie. I w ostatnich latach to było zawsze na zasadzie po prostu umowy promocyjne. Reklamujemy są teksty, można powiedzieć, które otrzymujemy od Urzędu Miasta Krakowa. I zamiast za to jest po prostu na mocy umowy opłatność jakby strony miasta Kraków. I tak to funkcjonowało przez kilka ostatnich lat miasta krakowskiego. I muszę tu powiedzieć, nie mam żadnych wyrzutów do prezydenta Aleksandra Miszalskiego, jakby wygląda to dokładnie tak samo. Kontynuacja. Nie ma tu żadnych jakichś politycznych inklinacji. To jest po prostu pismo traktowane jako ambitne, intelektualne pismo krakowskie, które miasto powinno wspierać. Tak jak wspiera też pisma z zupełnie innej strony ideowej. Na dość podobnej postawie. No i druga rzecz to jest Fundacja Anonimus Europe, czyli Fundacja Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, która co roku również nam wspiera. To też widać tutaj, wczoraj ukazało się przy wsparciu Fundacji Anonimus Europe. Te strony miejskie, to mają Państwo okładkę wewnętrzną, tylną i przednią, oraz tutaj mamy trzy strony z tyłu. Czasami tak z tyłu zawsze, to jakieś kilka stron ostatnich tylnych i te oparki wewnętrzne. To są z kolei miasta, również pomiędzy teksty. I no, teraz będziemy próbowali dywersyfikować też, to znaczy wejść pewną współpracę z ZAX-em. Jako taka trzecia ścieżka, liczymy na to, że no, poprzez no, formalną drogę, muszę pobierania twórczości dla instytucji zdania, również będzie mogło otrzymywać wsparcie, bo co prawda nie mamy żadnego ryzyka zagrożenia egzystencji jako pismo, ale czego nam brakuje? Myślę, że brakuje nam na przykład czegoś, co jest dzisiaj no jednak podstawą, czyli możliwości płacenia większych niż symboliczne, o ile honorarium na przykład polskie, czy no po prostu dysponowania budżetem na cele wydawnicze, na jakieś wynagrodzenia
osób, które na przykład robią skład, łamanie i takie zwykłe organizacyjne rzeczy. Tak? Może mówię do tego, tak jak myślę, że to jest sam dobrej prasy, więc jakby z punktu widzenia redaktora, jak to wygląda, tak od kuchni. No po prostu, żeby wydawać pismo, trzeba mieć pieniądze, więc najkrócej. A żeby mieć pieniądze, trzeba albo sprzedawać teksty komercyjne, albo mieć jakieś dotacje. No i taka jest rzeczywistość bardzo wielu pismów, które są dużo bardziej kojarzone z danymi z Ogólnopolskiej, polskiej, a też bazują bardziej na dotacjach niż na wpływach ze sprzedaży. Prawda? Oczywiście danie też pismu należy. No ale tak to dzisiaj musi wyglądać, jeżeli chcę utrzymać poziom. Jednocześnie dążę do tego, żeby tych czytelników było jednak więcej. Ten nakład zasadniczo schodzi w większości, które mamy w Englikach. Są numery, które zeszły całe, zupełnie trudno jest znaleźć jeden egzemplarz dzisiaj. To na przykład jest numer, którego nie wiem dlaczego, przepraszam, się wziąłem. Numer 200. Numer 200, który był takim the best of. Wybrane przez redakcję, subiektywnie znaczy najlepsze, najważniejsze przekrojowe teksty ze wszystkich 299 wcześniejszych numerów tej zdania i jeden z tego pierwszego wpisowego, żeby też jakoś mówić. No i ten numer oczywiście wnoszę się błyskawicznie i ja mam ostatni egzemplarz i jeden jest żelazny w bliźnicy w siedzibie, a tak to trudno to gdziekolwiek dostać. I tam było też drugie troje na jednego. Po 40 latach ponad, z 42 latach, myślę, że liczę z Andrzejem Lepla. Tak jak pierwszy rozmówca zdania tego Jagódzkiego jeszcze wtedy w 82, to tak, 40 był w 2024, to był numer 24, znowu z Andrzejem Leplem po 42 latach, żeby to właśnie na ten jubileusz. Pierwszy rozmówca i też rozmówca. No i proszę Państwa, drugi taki numer to był numer z Urbanem. Numer z Urbanem też rozszedł w całości w Empikach i też z tego, co tam kiedyś sprawdzaliśmy w sklepie internetowym, przeglądu, sprzedaż była tego numeru większa niż innych, tak samo tego właśnie wydarzonego wysoka.
No to pozostaje tylko życzyć, żeby ten nakład rzeczywiście schodził i żeby było trudno dostać potem te najciekawsze numery. My nie mamy niestety tutaj w Solidarii Prasy takiego luksusu, żeby rozmawiać przez 3 godziny. Proszę Państwa i moim gościem był dr Paweł Sękowski, redaktor naczelny zdania Czasopisma Stowarzyszenia Gnieźnica. Dziękuję bardzo.
Życzymy też powodzenia przy nowej odsłonie.
A, dziękuję. Mam nadzieję, że będzie właśnie teraz, jak to powiedziałem, że już musi być.
Jedno pytanie, zbiorowe podsumowanie rozmowy. Trzech egzemplarzy, 86 roku, nie do sprzedaży. Czy to jest 10 czego uzyskania?
Tylko czasami na Allegro. Na Allegro w internecie, a to ten duży, trzeci to nie do uzyskania. O duży, tak, że tak. To w ogóle.
No, ja rozumiem Edwarda Kuczyńskiego, bo nie miał za bardzo założyć wtedy, ale to była taka pewna pułapka, ponieważ myśmy dostali dofinansowanie od Fundacji Duży Luksemburg, czy z jakiejś Polsce pracujemy czasami, a wtedy nawet było taki okres bliskiej współpracy regularnej. Wtedy, kiedy dyrektorem przedstawicielstwa był taki przyjaciel Kuczyńskiego, Holger Wolik. I oni mają taki statutowy zapis, że nie można w celach komercyjnych dofinansowywać żadnych inicjatyw, więc jeżeli dofinansowali to, sfinansowali w całości, to nie można było tego sprzedawać i to jest tylko egzemplarze bezpłatne. To jest bardzo, bardzo taka ograniczająca formuła, ale zarazem powiem tak, jeśli ktoś z Państwa będzie kiedyś w Kuźnicy w Krakowie, to można zapukać i po prostu otrzymać ten egzemplarz, bo my tego jeszcze mamy z, nie wiem, 100 sztuk chyba, więc jeszcze są te egzemplarze trzeciego tomu. Jeżeli ktoś z Państwa by bardzo, bardzo chciał i chociaż właśnie nie chcę zachęcać do sprzedaży, bo nie chcę, żeby nasza kierowniczka biura jednoosobowy, sekretariat później sobie chodziła na pocztę z tymi drugimi cegłami nie nadawała. Nawet gdyby ktoś pokrył koszty, to chodzi po prostu o to, żeby nikt nie musiała tego robić. Więc zachęcam po prostu do odwiedzania w Krakowie. Powinny też być egzemplarze, ja jeszcze tego nie mogę opisać, w klubie księgarza na rynku Starego Miasta w Warszawie. Bo
są
dalej. No właśnie, i tam poprosić o narodzenia,
które leżą
i po prostu można sobie wziąć. Dlatego, że klub księgarza to jest taka nieformalna filia Warszawska Kuźnicy i nieformalny oddział redakcji zdania w Warszawie. Bo jak są promocje, to zawsze tam w Warszawie. Jak są jakieś kuźniczańskie, bo czasami kowadło w Warszawie, tego ja już nie kontynuuję, jak to jest wszystkiego w Krakowie czy tam, ale była taka, taki okres, to były też tam klub księgarza i właśnie w klubie księgarza też odbywa się większość rozmów, samych rozmów, które na jednego dnia na jedno. Tam są one przeprowadzane. Więc jakby ja rozmawiam z bliskim związkiem, w kontaktach z nami. I on otrzymuje też pewną ilość nowo wydrukowanych numerów każdego numeru zdania. Więc one przychodzą do nas, do Empiku w jakiejś ilości, do nas i właśnie do klubu księgarza poszedł. Więc tam można zarówno nabyć się, wziąć nawet, jeżeli to są starsze numery, jakieś starsze numery zdania, jak i można ten trzeci tam trzech.
Dziękuję.